3 marca 2019 rok. Gunsa. Dzień Laby. Odpoczywamy. Przed śniadaniem otrzymujemy informację od Pasanga. Przełęcz jest nie do przejścia. Zbyt wiele śniegu. To bardzo komplikuje nasze podejście do bazy. Będziemy zmuszeni zmienić trasę, co wiąże się z kilkoma dodatkowymi dniami karawany. Niestety, nie dysponujemy odpowiednim zapasem dni. Z decyzją tą jednak nie jesteśmy w stanie dyskutować. Szerpowie nie chcą ryzykować i narzucają okrężną drogę. Musimy się więc dopasować. Po wczorajszej wycieczce, podczas której Dimitri nie włożył okularów, dziś cierpi na mocne zapalenie spojówek. Oczy ma tak upuchnięte, że nie może ich otworzyć. Odpoczynek dobrze nam zrobi, tym bardziej, że jedzenie mamy tutaj przepyszne. Po śniadaniu Siergiej oświadczył, że idzie się przejść. Zwiedzamy Gunsę. Szkoła w tej wiosce z zewnątrz wygląda jak zwykły barak. Jednak wspierana przez australijską fundację jest podobno z jedną z najlepszych w okolicy. Przyglądam się idącym na lekcje dzieciakom. Mają na nogach plastikowe sandały lub japonki. Podczas gdy temperatura zbliżona jest do zera, a na ziemi wciąż leży śnieg. Nada zadbał już o edukację dwóch swoich synów. Teraz przyszedł czas na trzeciego i najmłodszego z nich, Dawę. To dla niego podjął się pracy przy naszej ekspedycji i filmie. Jak sam powiedział, jest już zmęczony pracą tragarza i zarazem przewodnika w ekstremalnych warunkach. Kilka razy był zasypany w lawinie, wiele razy zdarzały mu się sytuacje zagrażające życiu, a nie podejmuje tych wyzwań w imię pasji. To jego praca. Mam wrażenie, że gdybym miał możliwość, zająłby się innym, równie dochodowym, lecz bezpieczniejszym zawodem. Nada jest jedynym szerpą wysokościowym w swojej wiosce. Aby się nim stać, musiał wielokrotnie wykazać się odwagą i determinacją w trakcie wypraw, działając w wysokich partiach gór. Ten zawód jest uznawany za jeden z najniebezpieczniejszych na świecie. Dziś nadal świeci słońce, lecz zaczyna mocno wiać od północy. Niedługo przyjdą kolejne opady, a my jeszcze nie dotarliśmy nawet do bazy. Kumbhakarna, widać, miała szczęście przy pierwszym rozdaniu i trafiły jej się dobre karty. Przed nami kilka kolejnych rozgrywek. Jestem jednak optymistą i mam w sobie mnóstwo zapału. Jestem przecież w najpiękniejszych górach świata. Karty w grze. Spacerując przez wioskę, słyszę wydobywające się z domów dźwięki radia i widzę migoczące światełka telewizorów. Zimą, w najmroźniejszym okresie, na 2 miesiące ze względu na niebezpieczeństwo rozsadzenia lodem turbiny wodnej, zamykana jest elektrownia. W tym czasie część mieszkańców wyprowadza się do Katmandu, a pozostający w wiosce ludzie muszą poradzić sobie z bardzo surowym życiem bez prądu. Obserwując tutejsze warunki, zawsze uświadamiam sobie, jakim jestem szczęściarzem. Chciałbym, żeby moje dzieci również mogły kiedyś to zobaczyć na własne oczy. Wciąż zadaję sobie pytanie, czy ludzie tutaj są szczęśliwi? Zapytam przy najbliższej okazji. Widzę, że są ciągle uśmiechnięci. Może to jest właśnie odpowiedź na to pytanie. Późnym wieczorem pojawia się Sergiej, cały mokry i wymęczony. Okazuje się, że postanowił z Dimą, bez uzgodnienia z resztą ekipy, zanieść pierwszy depozyt sprzętu do Tea House na przełęczy, przez którą nie zdecydowali się przejść nasi tragarze. Wszyscy jesteśmy bardzo zaskoczeni. Przede wszystkim faktem, że chłopaki nie porozmawiały ze mną, ich partnerem wspinaczkowym. Co jest? Gunsa. Link do filmu z wyprawy znajdziesz w materiałach dodatkowych dołączonych do audiobooka w pliku PDF. 4 marca 2019 rok. Pierwszy dzień karawany Gunsa Giabla. 7 godzin z wysokości 3580 metrów na 2441 metrów. Dziś rusza nasza karawana. Wcześnie rano wysyłamy jednego silnego tragarza, Pasanga, żeby zniósł z powrotem niefortunny depozyt Siergieja pozostawiony pod przełęczą. Pasan pierwszego dnia będzie miał do pokonania drogę z Gunsy do Tea House i z powrotem. Drugiego powinien już dogonić naszą karawanę, która będzie schodziła w dół doliny. Szkoda pracy Sergeja. Zastanawiam się też nad naszą relacją, od której zależą dalsze losy wyprawy. Cały czas zadaję sobie pytanie, dlaczego mi o tym nie powiedzieli? Tego dnia czeka nas zejście do wioski Giabla, położonej na wysokości 2730 metrów. Kolejnego planujemy karawanę do wioski Helok na 1500 metrów, a trzeciego udamy się przez góry do wioski Tortą. Etap do Tortą nie będzie łatwy, ale myślę, że najciekawszy. 1500 metrów różnicy poziomów na ponad 20 kilometrach w dzikim, nieschodzonym terenie. Na tym odcinku doświadczamy nieco dotkliwiej natury. W Tortą prawdopodobnie połączymy się z główną grupą tragarzy, którzy od kilku tygodni przenoszą nasze cargo i sprzęt bazowy przez góry. Po spakowaniu plecaków dla tragarzy, transportujących nasze osobiste rzeczy i sprzęt filmowy, wyszliśmy na lądowisko helikoptera, żeby nagrać kilka kadrów. Lądowisko w rzeczywistości okazuje się boiskiem do gry w piłkę. Po chwili schodzą się tragarze, a na widok kamer okoliczne dzieciaki. W całej Gunsie zalega śnieg i jest dość zimno. Spoglądam na bawiących się między plecakami chłopców i nie wierzę własnym oczom. Biegają niezmiennie w samych klapkach, bez skarpet. Wszyscy dookoła stukają butami o ziemię, aby rozgrać zmarznięte palce, podczas gdy te dzieci, stojąc w bezruchu, przyglądają się pracy ekipy filmowej. Zawsze wiedziałem, że organizm ludzki jest w stanie przystosować się do trudnych warunków. Jednak nie spodziewałem się, że aż tak bardzo. Zapytałem stojącego przy mnie chłopca, czy nie jest mu zimno. Pokiwał przecząco głową i cofnął się zmieszany. Kilka chwil później obserwuję go, jak ze swoim kolegą, również w klapkach, biega po śniegu, rysując po nim zerwanymi w pobliżu gałęziami. Nie mogąc wciąż pogodzić się z tym, co widzę, podchodzę do Nady i pytam, czy nie jest im zimno. Nada spogląda na mnie i z uśmiechem odpowiada, że te dzieci są twarde. Zastanawiam się, czy naprawdę muszą być aż tak dzielne. Pewnie pochodzą z biednych rodzin, nie stać ich na obuwie lub trzymają je na specjalne okazje. Przychodzi mi na myśl zorganizowana w Polsce zbiórka butów. O pomocy dla tych dzieci myślę od pierwszego dnia mojego pobytu tutaj. Zastanawia mnie, jak wychowuje się tu dzieci. Z pewnością trzymanie ich pod kloszem i ochrona przed surowym życiem utrudnią im przyszłe, dorosłe życie. Być może jest w tym chodzeniu w klapkach jakiś sens. Wracam myślami do Polski, do naszych kochanych dzieci, dla których tragedią jest, gdy wyłączymy im ulubioną bajkę lub kupimy batonika w opakowaniu o niewłaściwym kolorze. Zauważyłem, że tutejsze maluchy rzadko płaczą. Otrząsam się z tych rozważań. Zakładam plecak i ruszamy w drogę. Ubrani w ciepłe rzeczy, po chwili wychodzimy ze strefy cienia. Temperatura natychmiast skacze o kilkanaście stopni. Rozbieram się niemal do bielizny. Schodzimy w szybkim tempie, tracąc wysokość. Widok dookoła się zmienia, ze zmrożonych traw na pokryte mchem lasy. Wkraczam w zupełnie inny świat. Zazwyczaj czuję się tak, wracając z wyprawy. Tym razem musimy osiągnąć wysokość 1500 metrów, by następnie podejść do bazy, znajdującej się na wysokości ponad 5000 metrów. To będą długie dni. Mijamy kilka mostków, wiele wodospadów i przepraw. Raz idziemy dnem kaniona, a po chwili wąską ścieżką, znajdującą się 300 metrów nad wijącym się na jego dnie strumykiem. To, czego doświadczam, jest piękne. Mijamy gospodarstwo Nepalczyków, wyrwane naturze, wiszące na zboczach. Na uformowanych tarasach sadzone są ziemniaki i kapusta. To jedyne warzywa, które rosną w tym klimacie. Plony te posłużą jako waluta wymienna na ryż i inne produkty żywnościowe. Dzięki ciężkiej pracy rolnicy będą w stanie przetrwać kolejny rok. Bardziej obrotni mieszkańcy doliny prowadzą tea house'y, czyli małe hostele, goszcząc w nich turystów podążających szlakiem do bazy pod Kanchenjungę. Gdy dotarliśmy do hostelu, zapadał zmierzch. Zgodnie z prognozami zaczął padać deszcz, a w górach z pewnością śnieg. Jestem przekonany, że podjęliśmy dobrą decyzję na zmianę pogody, pozwalającą nam przejść przez góry, nie zanosi się. Pracuję nad relacją z Dmitrijem i Sergiejem. Wieczorem upiłem się tongbą, napojem ze sfermentowanych ziaren prosa, pitym z drewnianego naczynia przez bambusową rurkę. Całkiem dobra. Przez dolinę przechodzą fale deszczu. Dźwięk kropel uderzających o blaszany dach przywołał wspomnienie z teatr. To było pierwszego lata mojego wspinania w polskich górach. Spędziłem je głównie w rejonie Morskiego Oka, na taborze taternickim przy Włosienicy. Kilkaset dróg poprowadzonych w Tatrach, wiele przewijających się twarzy, historii i anegdotek. Wspaniale jest to wspominać. To były czasy beztroskiego życia, kiedy jedynym zmartwieniem było to, co włożyć do garnka. Czekaliśmy, aż wyjeżdżający do domu wspinacze zostawią resztki jedzenia lub sępiliśmy pod kuchnią schroniska nad Morskim Okiem. A gdy nie było już innej możliwości, chodziliśmy na grzyby i jagody. Garść ryżu też zawsze się gdzieś znalazła. Nieważne było życie poza miejscem, w którym się znajdowaliśmy. Troski dnia codziennego miały przyjść wiele lat później. Jest późny wieczór. Siedzę w ciasnym pokoiku nepalskiej chaty usytuowanej na skraju przepaści. Za ścianą słyszę głosy Zosi, Elizy i Moniki, które wspominają dzisiejszy dzień. Zastanawiają się, co się ubrać na jutrzejszy etap. Śmieją się, czasem żartują. Stukając w klawiaturę, wędruję myślami do miejsc znajdujących się daleko stąd. Myślę o bliskich, którzy czekają na mnie w kraju.